Witam, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Przegląd chińskiej prasy. No cóż, równocześnie wiadomości gospodarcze, bo będę mówił o relacjach rosyjsko-chińskich i to jest temat, którego nie sposób wrzucić w jeden koszyk. Moi Państwo, ja wielokrotnie to relacjonowałem. Państwo, którzy mnie słuchacie, wiecie o tym, iż 22 marca, tuż po objęciu stanowiska prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinping udał się do Moskwy, aby spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. A była to jego pierwsza wizyta po wyborze na prezydenta. I jest rzeczą oczywistą, że miało to swoją wagę polityczną, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście obserwatorzy, jak to z reguły bywa, są bardziej wnikliwi i mniej wnikliwi. Niektórzy Polacy szczególnie, praktycznie rzecz biorąc, prawie zupełnie lub pobieżnie zreakcjonowali to spotkanie, po której to wizycie prezydenta Xi w Moskwie, w Rosji, obydwaj panowie Xi i Putin spotkali się w Durbanie dwa dni później na spotkaniu BRICS-ów. Natomiast to, jak widziałem, nie zostało w Polsce zupełnie dostrzeżone, ani w każdym razie nie przyłożono do tego stosownej miary. Co to znaczy stosownej? Mili Państwo, czy nam się to podoba, czy nie? Rosja pod rządami prezydenta Putina, pana Putina, premiera w międzyczasie, w każdym razie era Putina, Moskwa ery Putina, Rosja ery Putina, to zaczyna być Rosja wracająca do teatru rozgrywek między wielkimi tego świata, czy się to nam podoba, czy nie. Nam, Polakom, to się oczywiście nie podoba, ale znacznie mądrzej jest analizować na chłodno to, co się dzieje i wyciągać z tego jakieś wnioski, niż obrażać się na rzeczywistość. Jak ja czytam opracowania dotyczące i tej samej wizyty pana prezydenta Xi w Moskwie, efektów tej wizyty, opracowań dotyczących rosyjskich kontaktów z Chinami, to mnie ręce i nogi opadają. Polacy są cały czas krążą wokół swoich wishful thinking, czyli pobożnych życzeń, krążą w myśleniu życzeniowym. Chcieliby, żeby Rosja była izolowana. Nie, moi Państwo. Rosja nie tylko nie jest izolowana, ale Rosja zaczyna znajdować w Chinach pana prezydenta Xi bardzo życzliwego partnera. I jeśli nie zrozumiecie Państwo, nie dotrze to do Was, że te dwa kraje zawarły alians, zawarły porozumienie, są na naprawdę bardzo dobrej drodze do dobrych lub bardzo dobrych relacji, to jeśli Państwo tego nie zrozumiecie, to będziecie mieli wypaczony obraz świata. Tak jest moja opinia. A praktycznie rzecz biorąc, ja w polskiej prasie nie słyszałem, nie widziałem opinii, które by w sposób obiektywny i wyważony, bez oglądania się na polską rację stanu, przyglądały się tym wydarzeniom, to znaczy wydarzeniom, czyli sprawom związanym z relacjami Rosji i Chin. Otóż wracając do tej wizyty pana prezydenta Xi do Moskwy, jeszcze raz trzeba podkreślić, że prezydent drugiej światowej potęgi gospodarczej potęgi, która zaczynała wpływać coraz bardziej na relacje globalne, wybrał się z pierwszą wizytą nigdzie indziej, jak właśnie do Rosji. To dało mu pewien handicap w Rosji, ponieważ z drugiej strony pan prezydent Putin oczywiście cieszył się z tego, że Chińczycy i pan prezydent Xi tak ciepło z nimi rozmawiali. I teraz tak, mamy jakby trzy obszary znajdujące się w centrum, czy znajdowały się w centrum tej wizyty. Zarządzanie wzajemnymi relacjami. Bardzo istotne. Rozszerzenie dwustronnej wymiany handlowej w sektorze energii i broni, ale myślę, że to, że my nie o wszystkim wiemy, to jest drugie. I trzecie, współpraca w sprawach międzynarodowych. Otóż trudno oczywiście, obydwie strony nie są zbyt wylewne, tam nie ma takich przecieków w cudzysłowie, jak w Polsce czy gdziekolwiek indziej, że wszyscy kłapią jęzorami, mają gęby pełne informacji i oczywiście otwarte kieszenie, do których wpływa gotówka wtedy, kiedy informacja się pojawi. Więc tak, przede wszystkim zarządzanie wzajemnymi relacjami. Relacje między Pekinem i Moskwą są jakby zarówno problemami wewnętrznymi obydwu krajów, jak i mają międzynarodowe implikacje, zarówno dla tych obu krajów, jak i dla świata zewnętrznego. Prezydent Xi chciał pokazać ludziom w Chinach, tym, których to interesuje, że wzrost pozycji Chin jest akceptowany i respektowany przez jedną z największych potęg świata. Bo czy nam się to podoba, czy nie, to Rosja była, jest, czy troszkę może przyblakła jej potęga, ale stara się jakby na nowo ją odbudować. Czy się to powiedzie, czy nie, to jest druga sprawa. Ale w każdym razie na razie się z nią wszyscy liczą. Podobnie Rosja, której stosunki z głównymi mocarstwami zachodnimi pogorszyły się od czasu ponownego wyboru prezydenta Putina, ceni sobie szacunek, z jakim Xi podszedł do wyboru Moskwy na jego pierwszą wizytę zagraniczną jako nowego lidera Chin. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że na najwyższych szczeblach jest istotne na półce, na której siedzą największe mocarstwa, jest istotne, co się robi. Istotne jest każde słowo, już nie mówiąc o tym, gdzie się, do którego kraju pojedzie jako pierwszy. W Polsce to jest oczywiście zdecydowanie mniej istotne. Najczęściej się jeździ do Izraela. Najczęściej nasi prezydenci jeżdżą do Izraela i przemierzy. I ewentualnie do Niemiec. Natomiast to nikogo nas specjalnie nie interesuje. Polska jest tylko klientem. Stała się ostatnio, w ciągu ostatnich parunastu lat, klientem. Więc nie, żal o tym mówić. Nie będę o tym mówił. Wracamy do Pekinu i Moskwy. Otóż dwustronnie Pekin i Moskwa chcą zwiększyć możliwości, jakie daje im wielka i długa granica, a zwiększyć możliwości poprzez wzajemne relacje swoich przywódców i również oczywiście uzyskać wpływ na sprawy światowe. Oczywiście im mniej kosztów będą miały przy okazji te dwie potęgi, czyli Rosja i Chiny, tym oczywiście będzie lepiej. Proszę nie zapomnieć, że był czas, że Chiny Mao podniosły się z kolan, jak to powiedział wówczas Mao Tse-tung, między innymi dzięki pomocy Rosji. Później ich drogi się rozeszły, a w tej chwili mamy ponowny powrót. Powrót do bardzo dobrych relacji, może nie tak gorących relacji, jak wtedy to było, ale powrót do dobrych relacji opartych na wspólnych interesach. Wtedy to były interesy ideologiczne. Ja pamiętam, bo to było moje dzieciństwo, moja młodość. Teraz to są interesy handlowe i interesy polityczne. Otóż, może w takim razie, słowem, obydwaj panowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wiedzą o tym, co było w przeszłości, wiedzą, czego powinni unikać, jakich spraw powinni unikać, wiedzą, co ich może łączyć i co ich łączy, i to zarządzanie tymi relacjami wzajemnymi wygląda na zupełnie, zupełnie przyzwoite. Ja domyślam się, że zarówno szczególnie po stronie rosyjskiej, ale podejrzewam, że i po stronie chińskiej znajdzie się wiele osób kontestujących obecny kierunek rozwoju stosunków chińsko-rosyjskich. No ale cóż, można by rzec w ten sposób. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Tyle jeśli chodzi o te relacje. Następnie. Sprawa handlu dwustronnego. No więc przede wszystkim energia i broń. Energia bardzo szeroko rozumiana, broń też. Więc w dziedzinie handlu mamy sytuację, której gdyby się tak przyjrzeć z boku, pokazuje, jak wielkie są niewykorzystane możliwości po obydwu stronach. Proszę Państwa, proszę nie zapomnieć o tym, że mamy, tak naprawdę jest wciąż zaskakujące, jak ograniczona jest współpraca energetyczna między Chinami i Rosją, mimo przeogromnych zasobów energii Rosji i błyskawicznie rosnących potrzeb Chin, mimo geograficznej bliskości obydwu państw i strategicznych korzyści posiadania wspólnej granicy lądowej. Proszę nie zapomnieć o tym, że Amerykanie, jestem o tym przekonany, amerykańscy wojskowi aż przebierają nogami, a przynajmniej ich część, aby pokazać Chinom, że potrafią zablokować ich trasy dostaw właśnie między innymi przez cieśninę Malakka, która jest dla Chin takim wąskim gardłem. Dlatego też dostarczanie ropy naftowej czy gazu ziemnego lądem, który jest jakby poza zasięgiem US Navy, jest w ogóle rzeczą niepodlegającą dyskusji dla Chin. A Rosja jest dopiero czwartym największym dostawcą ropy do Chin, dostarczającym mu tylko 8% całości importu ropy naftowej. Nawet mniejsza jest współpraca w dziedzinie gazu ziemnego. Wyobraźcie sobie Państwo. Mimo tego, że Syberia jest na wyciągnięcie ręki, sytuacja jest taka właśnie, jaka jest. Oczywiście to się zaczyna zmieniać. Właśnie w czasie tej wizyty było dużo hałasu na temat budowy rurociągu do wysyłki gazu między obu krajami. Jest zawarta linia kredytowa na 20 miliardów dolarów po to, aby połączyć gazociągiem pola gazonośne w Rosji z północno-wschodnimi Chinami. Dlaczego? Ano dlatego, że że północno-zachodnie Chiny, czyli Xinjiang, jest zasilany ropą naftową i gazem ziemnym z obszaru Azji Centralnej. Wobec tego tutaj jakby nie ma potrzeby wykonywania kolejnej jakby linii dywersyfikacyjnej. Aczkolwiek ja bym się nie zdziwił, gdyby chińscy przywódcy, myśląc przyszłościowo, nie zdecydowali się właśnie mimo wszystko na wprowadzenie do Xinjiangu przez bardzo wąską, krótką granicę rosyjsko-chińską w tym miejscu, a rurociągu, gazociągu na przykład. No ale to już jakby sprawa, która na razie w tej chwili przynajmniej werbalnie nie istnieje. Otóż oczywiście wszyscy na zewnątrz, poza rosyjskimi i chińskimi przywódcami, wszyscy starają się znaleźć słabe punkty w tych kontraktach, w tych rozmowach, w przyszłych kontraktach. Oczywiście obydwie strony rozmawiają już kilka lat na temat ceny gazu. Do tej pory nie zdołały się porozumieć, ale odnoszę wrażenie, że coś w tej materii drgnęło. Odsyłam Państwa do któregoś ze swoich felietonów, w których właśnie wtedy, kiedy pan prezydent Xi był w Moskwie, wtedy po tej w zasadzie wizycie podpisano umowę dotyczącą Arktyki. A jak Państwo sobie przypominacie, Rosjanie udostępnią Chińczykom swoje arktyczne jakieś tam działki na Oceanie Lodowatym. I ja, to jest oczywiście moja teza, mój sposób myślenia, mój sposób widzenia. Myślę sobie, że pan prezydent Xi mógł, nie mam na to żadnych dowodów, ale istnieje moim zdaniem duże prawdopodobieństwo, iż mógł to dogadać się z panem Putinem w ten sposób. A my będziemy płacić, czyli my Chiny, będziemy płacili wam, Rosjanom, za gaz ziemny więcej niż do tej pory wynosiła nasza strategia negocjacyjna. Natomiast wy, Rosjanie, udostępniacie nam pola roponośne, ropo i gazonośne na morzu, na Oceanie Lodowatym. Podejrzewam, że tak to właśnie może być. I dlatego też podejrzewam, że właśnie kontrakt na dostawy gazu z Rosji do Chin może być stosunkowo szybko podpisany. To jest tak, że Rosjanie są twardymi negocjatorami, ale i Chińczycy są twardymi negocjatorami. Poza tym obie strony doskonale widzą, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wygląda geografia. Dla Rosji Chiny, wielkie, tworzące się mocarstwo, to jest ogromna szansa na zagospodarowanie, na sprzedanie po oczywiście rozsądnej dla nich cenie ropy i gazu. Ale nie tylko, przecież Syberia to jest gigant, na którym można znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Oczywiście ja ciągle słyszę o tym, że istnieje z wielu kierunków. Słyszę o tym, że istnieje niebezpieczeństwo. Jakby teraz odchodzę troszeczkę od głównego tematu tego felietonu, że istnieje niebezpieczeństwo dla Rosji zagospodarowania terenów Syberii przez Chiny. Spokojnie, moi Państwo. Proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy. Jeśli politycznie Chiny i Rosja decydują się na albo nieporuszanie tego tematu, albo wręcz ustalili obydwaj panowie, czyli Xi i Putin, że w żadnym wypadku nie ruszamy z Syberii, Chiny nie ruszają z Syberii. To jest to dla mnie oczywiste, że nie ruszą. Powiem tak, że oni nie musieli nawet o tym mówić, dlatego że pan Xi ma interesy w Moskwie, a nie ma ich na razie na Syberii. Nie ma. Ci, którzy myślą kategoriami, a Chińczycy wejdą i zajmą pół Syberii. Nie, mili państwo, ja już od wielu miesięcy próbuję tłumaczyć, na razie częstokroć bez skutku, że Chińczycy mają tak wiele obszarów własnych, niezagospodarowanych, że, moi państwo, jeszcze 20, może 30 lat zajmie im zajmowanie się tylko i wyłącznie swoim krajem. Oni naprawdę mają zupełnie inny sposób myślenia niż wielu tym Polakom, którzy myślą kategoriami, a napuścić najlepiej Pekin na Rosję. Bzdura, głupota, albo jeszcze gorzej. A w każdym razie to jest skierowane tylko i wyłącznie do Polaków, ponieważ tak bzdurnego sposobu myślenia, jak myślę. Znaczy nie, no ja widzę, że to nie tylko Polacy, niestety, ale Polacy bardzo głęboko jakby marzą o tym, żeby na tle Syberii powstał konflikt. Nie, proszę państwa. Ja gotów jestem dać rękę, postawić rękę w zakład, iż nie będzie w ciągu najbliższych kilkunastu lat nawet cienia problemów na Syberii. Cienia problemów. Więc dajcie sobie spokój, to nie ma sensu. Wracając do głównego nurtu mojego felietonu. Otóż mowa jest w czasie tej wizyty była mowa o eksporcie broni z Rosji do Chin. Czy w ogóle generalnie to już w tej chwili to nie jest tylko jednokierunkowe droga o jednym kierunku ruchu z Rosji do Chin, ale również z Chin do Rosji. Oczywiście były takie ostatnie takie lata, kiedy bardzo dużo broni konwencjonalnej trafiło z Rosji do Chin w 90 i 2007 roku. No w 90 to prehistoria, szczególnie dla Chin. Ale w 2007 roku bardzo dużo broni trafiło do Moskwy, ale w tym samym czasie Chiny wyeksportowały 40% eksportu do Chin całkowitej sprzedaży, więc nie jest tak to tylko w jedną stronę. Oczywiście mówimy o broni konwencjonalnej. Po 2007 nastąpił znaczny spadek w rosyjskich dostawach broni do Chin, ponieważ Chińczycy zaczęli pytać nie tylko o sprzęt wojskowy, również technologie zastosowane w zakupywanej broni. Rosjanie oczywiście niechętnie godzą się na takie żądania, wiedząc o tym, że w Chinach takie kopiowanie jest rzeczą oczywistą. W związku z tym Chiny wykorzystują rosyjską technologię do własnej produkcji. Czy do sprzedaży broni dla krajów trzecich? Nie mam takiej wiedzy. Niekoniecznie tak musi być. Proszę nie zapomnieć, że tutaj, jeśli chodzi o broń, to mamy dosyć skomplikowany czworokąt. Rosja, Chiny to raz, a Rosja, Indie to dwa, Chiny, Pakistan to trzy. A przecież Pakistan jest na wojennej ścieżce z Indiami, w związku z tym prawie wojennej, w związku z tym ta sprawa jest delikatna. Myślę, że w czasie tego, i to znowu będę mówił o własnym punkcie widzenia na to, co się zdarzyło. Otóż chińskie media pisały o tym, że Chiny zakupią 24 Su-35 myśliwce i 4 okręty podwodne typu Łaza. No, zarówno myśliwce, jak i te okręty podwodne są rzeczy najnowszej generacji. To jest sprzęt najnowszej generacji. Głównie jeśli chodzi o Su-35, to jest kwestia silników, których Chińczycy nie są najmocniejsi. Technologia produkcji silników. I teraz moja interpretacja tego, że strona rosyjska zgodziła się na sprzedaż tych jednostek, czyli 24 Su-35 i 4 okrętów podwodnych typu Łada, też najnowocześniejszych na świecie, nie wykorzystujących powietrza do napędu, co jest niezwykle istotne, jak Państwo podejrzewają, z punktu widzenia, biorąc pod uwagę długotrwałe zanurzenie. Otóż, jaka jest moja interpretacja tego? Albowiem, moim skromnym zdaniem, dokonano dealu polegającego na tym, iż Rosjanie sprzedali 24 Su-35 i 4 łodzie podwodne. I to była cena. To była cena za skopiowanie technologii z obydwu tych urządzeń. Znaczy zarówno z myśliwca, jak i z łodzi podwodnej. Jestem tego prawie pewien. Proszę zwrócić uwagę, że 24 Su-35 to jest kupa pieniędzy. Myślę, że 4 łodzie podwodne to jeszcze większa kupa pieniędzy. Jeśli przypomnimy sobie, za jakie pieniądze myśmy kupili starą technologię. Starej technologii wykonane F-16 od Amerykanów. 16 sztuk tylko. Za kilka miliardów dolarów. No to 24 sztuki Su-35. Myślę, że przy świadomości rosyjskiej, iż to zostanie skopiowane, to cena tego mogła dojść do 8 miliardów dolarów zupełnie spokojnie. Za same Su. Ale to jest nieistotne, czy to jest 5, czy 8, czy 10. To jest jakaś tam kwota, bo podniecanie się ilością dolarów nie jest w moim stylu. To jest jakaś kwota. Obydwie strony wynegocjowały jakąś kwotę za pewien sposób myślenia. Za nie tylko za same myśliwce i za łodzie podwodne, ale za technologię. Koniec kropka. To tyle, jeśli chodzi o sprawy wojskowe. Natomiast znacznie ciekawsze, czy równie ciekawe, są kwestie międzynarodowe. Obie strony wydają się mieć wspólne interesy i wspólne stanowisko w kilku sprawach międzynarodowych. Należą do nich nacisk na suwerenność w sprawach międzynarodowych Syrii, Korei Północnej, Iranu oraz wysiłki zmierzające w celu koordynacji swoich stanowisk, czyli Rosji i Chin, w sprawie ustanowienia nowych instytucji międzynarodowych instytucji kredytowych, które byłyby alternatywą dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Po co im to? No, to jest oczywiste. Jeśli patrzy się na sposób wyboru najwyższych władz, czyli szefów jednej i drugiej instytucji, a to, co się zdarzyło przecież w ciągu ostatnich 2 lat, a to, w jaki sposób traktuje się, w jaki sposób traktują biali, czyli Europejczycy i Amerykanie traktują Chińczyków i Rosjan, ale nie tylko ich, oczywiście cały świat poza sobą, no to po prostu prowadzi do jednej konstatacji, zarówno w Pekinie, jak i w Moskwie. Trzeba szukać alternatywy. Trzeba odwrócić się bokiem do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego. Niech się bujają sami. Koniec, kropka. No więc tak, wracając jeszcze do tej suwerenności. Ostrzeżenie, że każdy kraj ma prawo do określenia własnej drogi do nowoczesności i rozwoju, jakby wyemanował się pan prezydent Xi i wezwał państwa trzecie do przestrzegania chińskich i rosyjskich wyborów i trzymania się z daleka odczepienia się od wewnętrznych spraw innych krajów. Ponadto poprosił inne kraje, oczywiście w tym wypadku chodziło o USA i kraje europejskie, o to, aby nie wypowiadać się na temat praw człowieka w Chinach i w Rosji. Dlaczego? No cóż, ja już tyle razy mówiłem o tym, że w tej chwili już tego nie będę powtarzał. To nie jest temat na teraz. Zainteresowanych odsyłam do właściwych na przykład artykułów w moim blogu Chiny Widziane z daleka. Otóż a pan prezydent Putin, który któremu zapewne podnosi się ciśnienie wtedy, kiedy słyszy narzekania na rosyjskie naruszenia tak zwanych praw człowieka, pan Putin najprawdopodobniej bardzo ceni sobie rosyjskie komentarze, że społeczność międzynarodowa nie powinna wsadzać nosa w nie swoje sprawy. Kwestia Syrii, Korei Północnej i Iranu. Tutaj obie strony mają interes w zapobieganiu zawaleniu się tych krajów, zawaleniu się dotychczasowego porządku i oczywiście uniknięciu wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego, do którego ewidentnie dążą w tych trzech różnych przypadkach. Różne, ale w jednym przypadku ten sam kraj, więc Stany Zjednoczone. Zarówno Pekin, jak i Moskwa mają wspólną płaszczyznę widzenia, kiedy oficjalnie sprzeciwiają się rozprzestrzenianiu broni lądowej i wrażliwych technologii do Korei Północnej i Iranu, choć w żadnym wypadku nie są entuzjastycznie nastawione do stosowania rygorystycznych sankcji. Wręcz odwrotnie, twierdzą, że sankcje nic nie dały, zresztą to jest jakby oczywiste, wystarczy się przyglądnąć temu, co się działo w ostatnich latach, zarówno czy w dziesięcioleciach, nawet w wypadku Korei Północnej nie dało to nic, w wypadku Iranu ostatnie sankcje nie dały również nic. Oczywiście to nie jest takie proste, że Moskwa i Pekin jadą na jednym wózku, jeśli chodzi właśnie o te sprawy, ponieważ nie mogą przyjąć zbyt miękkiej linii w stosunku do Korei Północnej lub zagrożeń Iranu, które wywołują gniew w Waszyngtonie, w Tel Awiwie, w Seulu, w Tokio, w stolicach Bliskiego Wschodu. Oczywiście koordynowanie swoich stanowisk politycznych w tych trudnych kwestiach międzynarodowej polityki jest trudne, ale jest celem, jest ogromnie ważnym celem wspólnych działań chińsko-rosyjskich. Otóż ponadto jeszcze oprócz tej sprawy międzynarodowej politycznej, czyli tych krajów, z którymi są problemy, jest jeszcze platforma pod tytułem BRICS. Nazywa się ona BRICS. I tutaj odnoszę wrażenie, że oczywiście nie zmieniłem swojego zdania, które miałem mam od kilku lat. Nie zmieniłem swojego zdania, że BRICS są sztucznym tworem. Były sztucznym tworem. Może inaczej, były sztucznym tworem. Natomiast odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie, szczególnie spotkanie w Durbanie, zmienia ten stan rzeczy. Oczywiście każde z tych państw wchodzących w skład tej piątki chce ugrać własną grę, chce grać własną grę, ale z kolei wszystkie te państwa, które wchodzą w skład BRICS-ów, mają wspólnego przeciwnika. Jest nim szeroko pojęty Zachód. I proszę nie zapomnieć o tym, że zaawansowany plan współpracy na ostatnim szczycie BRICS-a był jakby realizowany w dzień po spotkaniu dwóch liderów w Moskwie. Szybki rozwój Chin i powrót Rosji do mocarstwowości to jest okazja do wyrażenia i obrony alternatywnej drogi do nowoczesności i rozwoju. Właśnie stworzenie zestawu alternatywnych organizacji międzynarodowych przez kraje BRICS może mieć znaczną wartość dyplomatyczną dla Pekinu i Moskwy. To może umożliwić nie tylko w retoryce, ale również i w treści może spowodować przyciągnięcie wielu, wielu krajów ze świata rozwijającego się. Proszę Państwa, oczywiście komentatorzy światowi, bo nie mówię o polskich, bo nie ma polskich poważnych komentatorów tego zjawiska, natomiast komentatorzy światowi bardzo chętnie widzą różnice. Jest ich sporo, naturalny sposób jest ich sporo. Natomiast chińscy urzędnicy i rosyjscy urzędnicy będą starali się pod wpływem swoich szefów zrobić wszystko, aby Pekin i Moskwa były w stanie doprowadzić transakcje handlowe rozpoczęte do szczęśliwego końca. Z drugiej strony będziemy mieli w najbliższych latach rozkwit stosunków rosyjsko-chińskich. Oczywiście to nie będzie żadna fontanna czy eksplozja miłości, ponieważ są zaszłości, wzajemne nieufności, rozbieżności interesów strategicznych, ale jednak nie zapobiegną one rozwojowi głębszych i bardziej skoordynowanych relacji chińsko-rosyjskich. Myślę, że przed nami jest przynajmniej 10 lat, na pewno era Putina, świetnych relacji rosyjsko-chińskich. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, do usłyszenia.